Rozdział 30. Cmentarz Père Lachaise. Pan de Beauville spotkał po drodze pogrzeb Walentyny. Dzień był pochmurny i mglisty, wiatr ciepły jeszcze, ale niosący śmierć pożółkłym liściom. Strącał je z gałęzi prawie nagich i miótł pod nogi olbrzymiego tłumu, który zalegał bulwary. Pan de Villefort, urodzony Paryżanin, uważał cmentarz Père Lachaise za jedyną przystań godną przyjąć zwłoki paryżanki. Inne cmentarze poczytywał za cmentarze wiejskie, nieeleganckie. Człowiekowi z dobrego towarzystwa przystało spocząć tylko na cmentarzu Père Lachaise. Kupił więc, jak to wiemy, miejsce na grób rodzinny i wzniósł mauzoleum, gdzie spoczywały już zwłoki jego pierwszej żony i jej rodziców. Na frontonie widniał napis: tak sobie bowiem życzyła biedna Renata, matka Walentyny, grób rodziny de Saint-Méran i de Villefort. Wtedy to na cmentarz Père Lachaise zdążał wspaniały kondukt, wyruszywszy z przedmieścia świętego Honoriusza. Przeciągał przez cały Paryż. Za karawanem jechało z górą 50 karet, za karetami 20 dorożek, a ponad 500 osób szło pieszo. Szli młodzieńcy, których śmierć Walentyny raziła niby grom. Młodzieńcy ci wielbili, mimo naszej lodowatej i prozaicznej epoki, tę dziewczynę poetyczną, piękną, czystą i uroczą, którą śmierć skosiła niby świeży kwiat. Na krańcach miasta dogoniła kondukt kareta zaprzężona w czwórkę ognistych koni. Pędzące konie zatrzymały się w miejscu, naprężając stalowe pęciny. To przyjechał hrabia de Monte Cristo. Hrabia wysiadł, wmieszał się w tłum i poszedł za karawanem. Château Renaud dostrzegł hrabiego, wysiadł ze swojej karetki i podszedł do niej. Bichamp wysiadł z dorożki. Hrabia rozglądał się wśród tłumu. Najwyraźniej szukał kogoś. Nie wytrzymał wreszcie. — A gdzie Morel? — zapytał. — Nie widział go który z panów? — Zastanawialiśmy się nad tym w domu państwa de Villefort — odrzekł Château Renaud. — Ale żaden z nas go nie zauważył. Hrabia nie pytał więcej i tylko wciąż rozglądał się bacznie. Przybyli w końcu na cmentarz. Bystre oko Monte Cristo przeszukało szybko kępy cisów i sosen. Po chwili hrabia uspokoił się. Cień jakiś prześliznął się mroczną, grabową aleją. Wiadomo, jak wygląda pogrzeb w tym wspaniałym mieście umarłych. Postacie czerniące się grupami na białych alejach, milczące niebo i milcząca ziemia. Ciszę mąci tylko trzask łamanej gałęzi albo żywopłotu, przez który ktoś się przedziera. Smętny śpiew księży, łkanie dolatujące z ponad kępy kwiatów, przy której klęczy kobieta, złożywszy dłonie. Cień przemknął szybko za nagrobkiem Heloizy i Abelarda, przyłączył się do grabarzy, którzy szli przy koniach ciągnących karawan i tak dotarł do grobowca. Każdy coś albo kogoś obserwował. Monte Cristo obserwował ów cień, przez nikogo niemal niezauważony. Hrabia wychylił się dwa razy z szeregu, aby upewnić się, czy ręka tego człowieka nie sięga po broń ukrytą pod surdutem. Kiedy kondukt zatrzymał się, Morel, gdyż to on był owym cieniem, stanął oparty o drzewo na wzgórku, skąd widniał grobowiec i przyglądał się ceremonii. Był trupioblady, policzki mu zapadły. Odziany w czarny surdut, zapięty wysoko pod szyję, miał nerwowo cylinder. Wszystko odbyło się według zwyczaju. Kilku panów, oczywiście najbardziej obojętnych, wygłosiło mowy. Jedni użalali się nad zmarłą w kwiecie wieku, drudzy rozpływali się nad bólem ojca. Ktoś wcale pomysłowy oznajmił, iż dziewczę nieraz powstrzymywało karzącą rękę pana de Villefort, gdy miecz zawisł już nad głową winowajcy. Wyczerpał się w końcu zasób kwiecistych metafor i żałobnych frazesów, którego dostarczyły nam stance Malherba do Duperiera. Monte Cristo, wpatrzony w Morela, nie zwracał na to wszystko najmniejszej uwagi. Spokój młodego oficera przeraził hrabiego, co jedyny wśród tłumu czytał w jego duszy. — Patrz, ozwał się nagle Bichamp do Debreya. — Morel jest tam, ale po kiego licha tam wlazł? I pokazali Morela Château Renaudowi. — Jaki blady! — zauważył Château Renaud i zaniepokoił się mocno. — Bo zmarzł, wyjaśnił Debrey. — O nie, powiedział zwolna Château Renaud. — Zdaje mi się, że jest wstrząśnięty. Maksymilian to natura ogromnie wrażliwa. Nie przesadzajmy, odparł Debrey, toć prawie nie znał panny Walentyny, sam mi to mówiłeś. Tak, ale przypomniałem sobie, że na balu u pani de Morcerf tańczył z Walentyną trzy razy, a wie hrabia, że na tym balu wywołał pan ogromną sensację. Nic o tym nie wiem, odparł Monte Cristo, nie zdając sobie sprawy, z kim rozmawia. Tak bacznie obserwował Morela. Kapitan poczerwieniał, jak gdyby zatrzymał oddech. Przemówienia skończone, do widzenia panom, rzekł szorstko hrabia. I zawracając, dał zebranym znak do odejścia. Po chwili zniknął, jakby zapadł się w ziemię. Ceremonia była skończona, przyjaciele i znajomi podążyli w stronę miasta. Tylko Chateaurenaud rozglądał się chwilę, szukając Morella. Ale gdy spojrzał za oddalającym się hrabią, Morel przepadł gdzieś i Chateaurenaud, nie znalazłszy go już, poszedł za Bichampem i Debrayem. Monte Cristo ukrył się w krzakach i stąd, osłonięty jeszcze szeroką płytą grobową, śledził Morella. Kapitan zmierzał powoli ku mauzoleum, które opuścili już gapie i grabarze. Morel rozejrzał się zwolna i niezbyt przytomnie, a gdy skierował wzrok w inną stronę, Monte Cristo zbliżył się jeszcze o 10 kroków. Morel ukląkł. Hrabia, wyciągnąwszy szyję i jakby gotów do skoku, podkradł się do kapitana. Morel oparł czoło o kamień, objął kratę i wyszeptał: Valentino. Hrabiemu o mało serce nie pękło. Postąpił jeszcze krok i ujął łagodnie Morela za ramię. Szukam cię, drogi przyjacielu, rzekł. Monte Cristo spodziewał się wybuchu, wyrzutów, oskarżenia. Pomylił się. Morel spojrzał nań z pozornym spokojem i rzekł: Modliłem się. Hrabia obrzucił młodzieńca badawczym spojrzeniem i wtedy uspokoił się nieco. Może odwieźć pana? Spytał. Nie, dziękuję. Nie trzeba panu czego. Niech mi pan nie przeszkadza się modlić. Hrabia oddalił się bez słowa i ukrył w innym miejscu, obserwując Morela bez przerwy. Maksymilian wstał wreszcie, otrzepał spodnie i podążył w kierunku miasta, nie obejrzawszy się ani razu. Szedł wolną ulicą de la Roquette. Hrabia, odesławszy karetę, która czekała u bram cmentarza, udał się za Morelem, postępując za nim w odległości 100 kroków. Maksymilian przeszedł most na kanale i dotarł bulwarami do ulicy Meslej. Po 5 minutach drzwi Morelów otwarły się przed Montechristem. U wejścia do ogrodu Julia przyglądała się z najgłębszą uwagą, jak imć Penelon, biorący swoje rzemiosło ogrodnika na serio, szczepił róże bengalskie. – A, to pan hrabia – zawołała radośnie Julia. Wszyscy w tym domu cieszyli się, ilekroć Montechristo przyjechał z wizytą. – Maksymilian wrócił już, prawda? – zapytał hrabia. – Zdaje się, że właśnie tędy przechodził – odrzekła Julia – ale niech pan hrabia zawoła z łaski swojej Emanuela. Najmocniej przepraszam, ale spieszno mi do Maksymiliana. Mam dla niego wiadomość ogromnej wagi. A więc nie zatrzymuję. Odrzekła z najwdzięczniejszym uśmiechem i odprowadziła hrabiego do drzwi. Monte Cristo wbiegł na drugie piętro. Znalazł się tu, ją nasłuchiwać. Nic nie mąciło ciszy. Jak w większości starych domów, które zajmuje tylko jedna rodzina, schody były oddzielone od korytarza jedynie oszklonymi drzwiami. Ale drzwi zamknięto na klucz. Maksymilian zamknął się, od wewnątrz zaś szyby były zasłonięte czerwonymi jedwabnymi zazdrostkami. Hrabia tak się zaniepokoił, że na policzki jego wystąpił rumieniec. Był to u tego żelaznego człowieka znak niezwyczajnego wzruszenia. — Co robić? — mruknął. Zastanowił się chwilę. — Zadzwonić — rzekł do siebie. — O nie, dzwonek zwiastuje czyjąś wizytę. Wizyta zaś przyspiesza decyzję u kogoś będącego w położeniu Maksymiliana, a wtedy często dźwiękowi dzwonka odpowiada strzał. Monte Cristo zadrżał. Ale że decydował się zawsze błyskawicznie, uderzył łokciem o szybę i szyba rozprysła się w kawałki. Podniósł firankę i ujrzał, jak Morel, siedzący przy biurku z piórem w ręku, podskoczył, gdy posypało się stłuczone szkło. — To głupstwo — powiedział hrabia. Przepraszam najmocniej, drogi przyjacielu, poślizgnąłem się i wybiłem szybę. A skoro wybiłem, to i wejdę do pana. Niech pan sobie nie przeszkadza, błagam. I wsunąwszy rękę w otwór po wybitej szybie, przekręcił klucz w zamku. Morel wstał, nie kryjąc irytacji. Postąpił kilka kroków, żeby raczej zagrodzić drogę hrabiemu, niż go powitać. Do licha, to wina pańskiej służby, rzekł Monte Cristo, rozcierając sobie łokieć. Posadzka u pana lśni jak lustro. — Nie skaleczył się pan aby? — spytał zimno Morel. — A bo ja wiem, ale co pan robił? Pisałeś pan? — Ja? — Masz pan palce zawalane atramentem. — A tak pisałem, zdarza się to czasem i wojskowemu. Monte Cristo postąpił parę kroków naprzód. Maksymilian przepuścił go rad nie rad, ale podążył za nim. — Pisałeś pan — powtórzył Monte Cristo, wpatrując się weń tak bacznie, że aż nużąco. — Miałem już honor oznajmić panu, żem pisał. Hrabia roześmiał się. Pistolety obok ekrytuaru? Zdziwił się niby i wskazał palcem broń leżącą na biurku. Wybieram się w podróż, kochany przyjacielu, rzekł hrabia z niewysłowioną łagodnością. Daj mi pan spokój. Kochany Maksymilianie, wstrzymaj się z ostateczną decyzją, błagam. Co za pomysł? Wzruszył ramionami Morel. Odkądże to podróż jest ostateczną decyzją? Maksymilianie, zdejmijmy maski. Maksymilianie, nie złudzisz mnie sztucznym spokojem, tak samo jak ja cię nie złudzę niby błahą troskliwością. Rozumiesz, że skoro m wybił szybę i wtargnął do pokoju przyjaciela, nie zważając na dyskrecję, musiałem zaniepokoić się naprawdę, albo raczej powziąć straszliwe przekonanie. Maksymilianie, zamierzasz popełnić samobójstwo. Co też panu hrabiemu przychodzi do głowy? Odpowiedział Morel drżąc. Mówię panu, że zamierzałeś popełnić samobójstwo, odparł łagodnie hrabia, a oto dowód. Podszedł do biurka, uniósł ćwiartkę papieru, pod którą Morel schował rozpoczęty list i wziął go. Morel rzucił się, aby wyrwać mu list, ale Monte Cristo, przewidziawszy to, chwycił Maksymiliana za rękę i zamknął ją w uścisku stalowych palców. Nie myliłem się, Maksymilianie, powiedział hrabia. Zamierzałeś odebrać sobie życie, napisałeś to. A tak, wybuchnął wreszcie Morel. Któż by mógł mnie powstrzymać, gdybym zechciał palnąć sobie w łeb? Kto zdobyłby się na to? Posłuchaj pan, runęły moje nadzieje, serce mam złamane, skończyło się dla mnie życie, wokół mnie tylko śmierć i ohyda. Ziemia obróciła się w popiół, nie mogę słuchać głosu ludzkiego. Posłuchaj pan, jeśli pozwolisz mi umrzeć, ulitujesz się tylko nade mną, bo inaczej postradam rozum i zwariuję. Czy ktoś, kto zna moje łzy i cierpienia, odpowie mi, nie masz racji? Czy nie mam prawa ulżyć swojemu nieszczęściu? Odpowiedz pan, czy zdobędziesz się na to? Tak, odparł hrabia tonem, którego spokój osobliwie kontrastował ze wzruszeniem młodzieńca. Tak, ja się na to zdobędę. Pan! Zawołał Morel, a w głosie jego wzbierał gniew i wyrzuty. Pan, który łudziłeś mnie niedorzeczną nadzieją, który powstrzymywałeś mnie kołysząc i usypiając czczymi obietnicami, gdy mogłem jeszcze jakąś szaleńczą decyzją ocalić Walentynę. A gdybym nawet jej nie uratował, umarłaby w moich ramionach. Pan, który władasz duchem i materią, pan, który odgrywasz tutaj rolę opatrzności, a przynajmniej nadajesz sobie takie pozory, nie zdołałeś ocalić otrutej dziewczyny. Doprawdy budziłbyś pan we mnie litość, gdybyś nie budził od razy. Maksymilianie, powiedziałeś mi pan, żebym zdjął maskę, a więc ją zdjąłem, rad jesteś. Kiedy zaczepiłeś mnie pan na cmentarzu, odpowiedziałem, bo mam dobre serce. Kiedyś pan tu wtargnął, wpuściłem pana dalej. Ale skoro nadużywasz pan mojej cierpliwości, skoro nagabujesz mnie aż w tym pokoju, dokąd schroniłem się jak do grobu, skoro znów mnie dręczysz, choć myślałem, że nie sposób już zadać mi żadnej tortury, to hrabio de Monte Cristo, mój rzekomy dobroczyńco, hrabio de Monte Cristo, zbawco całego świata, będziesz miał czegoś sobie życzył. Zobaczysz, jak umiera przyjaciel. I Morel, wybuchnąwszy śmiechem szaleńca, rzucił się ku pistoletom.